To, co zdarzyło się ostatnio w Oleśnicy i śmierć Felka i to, co zrobił z tej śmierci Grzegorz Braun, moim zdaniem woła o pomstę do nieba. To jeden z najstraszniejszych przypadków tego, w jaki sposób tragedię całej rodziny można wykorzystać po to, żeby zrobić na tym polityczny zysk. Zapraszam. Witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku Prawem i Rozumem. Przypominam, że jest to program, który próbuje odnaleźć w szaleństwie, w którym wszyscy żyjemy, jakiś złoty środek. To szaleństwo to przede wszystkim polityka, to życie społeczne, w którym ludzie ciągle odwołują się do jak najmocniejszych emocji. Populizm już to do siebie ma, że za każdym razem, kiedy wydaje się, że można by było spokojnie pożyć, pocieszyć się letnią wodą z kranu, czy nawet ciepłą, przychodzi populista i mówi: nie możecie tak spokojnie siedzieć, trzeba ruszyć do boju, trzeba walczyć, trzeba zwalczać tych, którzy chcą wam zrobić krzywdę. Najgorzej, jeżeli ten ktoś, ten populista, zachowuje się tak jak Niemcy pod Głogowem, to znaczy wtedy, kiedy na swoje maszyny oblężnicze polityczne bierze dzieci. Moim zdaniem takie coś zdarzyło się w Oleśnicy i takie coś właśnie z tragedii, która tam miała miejsce, zrobiła Konfederacja, w szczególności Grzegorz Braun. Chciałbym dzisiaj przeanalizować dla Państwa tę sytuację, pokazać, w jaki sposób populistyczni politycy grają emocjami, w jaki sposób dzielą ludzi, dzielą Polaków, bo to jest ważne, żeby to rozumieć, żeby tym emocjom nie dać się ponieść. O tym dzisiaj będziemy mówili w wideo felietonie. Jak zawsze bardzo serdecznie dziękuję wszystkim patronom, którzy wspierają mnie na platformie Patronite. To dzięki wam ten program powstaje, dzięki temu może być promowany, dzięki temu ten głos zdrowego rozsądku, jak mam nadzieję, może do ludzi docierać. Zapraszam na wideo felieton.
Audio felieton.
W Oleśnicy miała miejsce aborcja. Miała miejsce bardzo późna aborcja. Aborcja dokonana w 36 tygodniu ciąży. Jest to coś, co w sposób oczywisty może szokować. Jestem katolikiem, wierzącym i praktykującym i uważam, że aborcja jest złem. To jedna rzecz. Jestem także prawnikiem i wiem, że regulacja prawna w państwie świeckim nie może realizować w całości oczekiwań katolików, bo nie wszyscy są katolikami. Wiem też o tym, że nie zawsze, a nawet nigdy, surowa kara i surowe karanie nie jest właściwą drogą, ażeby aborcji było mniej. Przypomina mi się zawsze po tym haniebnym rozstrzygnięciu Trybunału Konstytucyjnego, które nasze prawo aborcyjne uczyniło jeszcze bardziej surowym, powiedzenie Jarosława Kaczyńskiego: i tak można przecież wyjechać i zrobić to, czyli aborcję, za granicą. To pokazuje, że nieraz ci, którzy regulują kwestię aborcji, którzy krzyczą publicznie, że trzeba zaostrzyć przepisy, tak naprawdę są hipokrytami. Nie zależy im do końca na tym, ażeby tej aborcji, tego zła, bo tak ją postrzegają, nie było, tylko żeby wykonać coś, co można przedstawić jako działanie, żeby jej nie było, nawet jeżeli ona będzie. Niestety tak jest w prawie, że pewne rzeczy są niezwykle trudne do regulowania prawem, zwłaszcza prawem karnym. Właściwie można by było sobie wyobrazić, tak jak w Indonezji, żeby za masturbację ogłosić karę śmierci, wprowadzić ją i mieć nadzieję, że to spowoduje, że młodzi chłopcy nie będą się masturbować. Dane z Indonezji pokazują, że tak robi 95-97% tych chłopców. To oznacza, że surowa kara nie odstrasza. Coś innego trzeba robić w złożonych kwestiach dotyczących życia człowieka, tych, których są i emocje, i seksualność, ażeby sobie poradzić z problemem. Mówiłem już o tym kiedyś, że jest zadziwiające to, że Kościół katolicki, kiedy chce na przykład naprawić dach, to wzywa dekarza, żeby to zrobić. Kiedy ksiądz proboszcz chce sobie na swojej plebanii zrobić centralne ogrzewanie, to nie robi tego sam, tylko wzywa hydraulika. Niestety wtedy, kiedy chce Kościół katolicki i katolicy uregulować kwestię aborcji, uważa ten Kościół i ci ludzie, że najlepsza jest surowa kara, a im surowsza, tym lepsza. Tak się nie ureguluje tego złożonego zagadnienia i niestety sytuacja, z którą mamy do czynienia, trochę to pokazuje. Nie chcę dzisiaj mówić o karze, chcę tylko pokazać, że ja nie lekceważę kwestii aborcji i kwestii regulacji dotyczącej aborcji. To jest kwestia niezwykle trudna, należy to zrobić inaczej. Trzeba przeciwdziałać przede wszystkim edukacją, trzeba przeciwdziałać takim sytuacjom, takim tragicznym wyborom w taki oto sposób, ażeby do nich nie musiało dochodzić. Trzeba zapewnić opiekę tym, którzy chcieliby jednak dziecko mieć, urodzić, wychować. Surowa kara to jest kara państwa, które tak naprawdę godzi się na to, że zło, bo takie definiuje, będzie się działo i później przychodzi i tylko karze. Ale ja chcę tę kwestię, która miała miejsce w Oleśnicy, wykorzystać jeszcze do czegoś innego. Nasze prawo po tym zaostrzeniu pozwala na to, ażeby dokonać aborcji w sytuacji, kiedy ciąża zagraża zdrowiu matki. Nie jest zdefiniowane w tym prawie, czy chodzi o zdrowie fizyczne, czy chodzi o zdrowie psychiczne. A stara zasada prawna, lege non distinguente, mówi, że jeżeli prawo nie rozróżnia, jeżeli prawodawca nie rozróżnił, to my także nie powinniśmy rozróżnić. Co więcej, zdrowie psychiczne jest tak samo ważne jak zdrowie fizyczne. Okazuje się przecież, że nieraz można zapaść na taką chorobę psychiczną, która jest chorobą śmiertelną. W związku z tym trzeba chronić ludzi przed takimi doświadczeniami i może zdarzyć się tak, że doświadczenie ciąży, doświadczenie porodu może mieć taki wpływ na matkę. Wiemy, że obecnie w Polsce nie mamy już przesłanki, czy została ona uznana za niekonstytucyjną, chociaż ten wyrok, ta decyzja budzi wiele wątpliwości, tę, która dotyczy nieuleczalnej wady płodu. W związku z tym powstaje pytanie, czy jeżeli dziecko jest ciężko chore, kiedy płód jest zdeformowany, kiedy nie ma szansy na normalne życie poza łonem matki, to czy doświadczenie tej sytuacji, urodzenia dziecka, które za moment umrze, które, jak powiedziałem, może być zdeformowane, czy to jest wystarczający powód, ażeby matkę ochronić przed tym doświadczeniem? Zwłaszcza matkę, która już ma epizod choroby psychicznej, bo tak było w przypadku Oleśnicy. W związku z tym mamy z jednej strony regulację prawną, która mówi, jeżeli ciąża zagraża zdrowiu matki fizycznemu lub psychicznemu, to można jej dokonać i być może jest to błąd. Nie ma tam limitu czasu, czyli tygodnia, do którego można to zrobić. Co oznacza, że to, co zdarzyło się w Oleśnicy, ta niewątpliwie, jak sądzę, tragiczna decyzja była zgodna z polskim prawem. Można to prawo uznawać za niewłaściwe, można je krytykować, można zgłaszać propozycje, żeby ono zostało zmienione, ale to prawo jest, jakie jest. Tymczasem mamy sytuację, w której jedna partia, ta, która bardzo mocno pozuje na partię broniącą tradycji, czyli Konfederacja, robi z tej całej sytuacji, która miała miejsce w Oleśnicy, wielki polityczny teatr. W szczególności Grzegorz Braun, jak wiecie, pojechał tam, tłumacząc, że musi dokonać interwencji poselskiej, że musi dokonać obywatelskiego zatrzymania. Wszedł z jakimiś innymi ludźmi do tego szpitala, przetrzymywał lekarkę, która tej aborcji dokonała przez jakąś godzinę, uniemożliwiając jej podejmowanie działań. I uważał, że ma rację. Otóż przyjrzyjmy się temu z dwóch poziomów. To znaczy przyjrzyjmy się temu na początku z punktu widzenia szacunku dla prawa. Jak wygląda sytuacja prawnie? On może dokonywać interwencji poselskiej, ale interwencja poselska polega na tym, że może poprosić o dokumenty, może porozmawiać z ludźmi, może zapoznać się z tym, co się stało, nie utrudniając działania tej placówki. Jeżeli ktoś wchodzi i powoduje, że ta placówka nie może funkcjonować, bo lekarz tej placówki nie może pracować, to nie jest interwencja poselska. Czy on mógł dokonać obywatelskiego zatrzymania? Kodeks postępowania karnego w Polsce pozwala zrobić coś takiego, ale stawia warunki. To musi się dziać w sytuacji, w której ktoś dokonuje przestępstwa i łapie się go na gorącym uczynku albo bezpośrednio po tym czynie, po tym przestępstwie, jest się w pościgu za tą osobą. Więc obywatelskie zatrzymanie to jest sytuacja, kiedy na przykład ktoś włamie wam się do domu i spotkacie tego złodzieja w kuchni, zatrzymacie go, powalicie na podłogę i zadzwonicie po policję. To jest gorący uczynek. Albo ktoś wyrwie wam torebkę, a wy za nim będziecie biec i zatrzymacie go i wezwiecie policję. Ta sytuacja, w której brał udział Braun, nie ma nic wspólnego, czy nie miała nic wspólnego z zatrzymaniem obywatelskim, dlatego że tam to nie był moment gorącego uczynku, to nie wtedy dokonywano tego, co on chciał uznawać za przestępstwo i na pewno nie był to moment bezpośrednio, to się już dawno zdarzyło. W związku z tym był to po prostu prawny cyrk, on nie miał podstawy prawnej, ażeby to zrobić. Pomijam tu w tym momencie, że to, co się tam zdarzyło, nie było przestępstwem, dlatego że było dokonane w ramach polskiego porządku prawnego. Więc mamy oto człowieka, który staje ponad prawem. Mamy człowieka, który lekceważy prawo po to, żeby pokazać siebie jako obrońcę wartości. Więc jest to człowiek, który uważa, że używając zwierzęcej metafory jest świętą krową, ale jednocześnie jest politycznym sępem. I to jest ta druga rzecz, o której chcę powiedzieć. Bo formuje oskarżenie największe. Zabiliście dziecko. Zabiliście dziecko zastrzykiem w serce. To jest takie oskarżenie, które właściwie jest już egzorcyzmem. Już nie ma nic więcej. Nic więcej powiedzieć nie można. To jest sytuacja, w której ewidentnie on i jego koledzy pozują na kogoś, kto broni przed zabiciem niewinnych, a w związku z tym ci, którzy są po drugiej stronie, chcą zabić niewinnych. Słuchajcie, to jest sytuacja, która dzieli Polskę na pół. I to dzieli Polskę na obrońców dzieci i na zabójców dzieci, na morderców dzieci. To jest taka narracja. Co można zrobić z taką narracją? Czy z mordercami dzieci można rozmawiać? Nie, ich trzeba likwidować, ich trzeba usunąć. Tam jest w tym powiedzeniu, w tym cyrku politycznym, o którym mówię, chęć pokazania, że dla tych ludzi nie może być tu miejsca. Że to jest zupełnie brak jakiejkolwiek moralności, jakichkolwiek zasad. W związku z tym tych ludzi powinno tutaj nie być. Dlatego cała ta idea tej wizyty i bycia tam wyglądała jak idea linczu, jak idea samosądu, takiego, w którym nikt się nie zastanawia, co będzie dalej. Chciałbym, żebyście nad tym przez chwilę się zastanowili, jak groźne dla wspólnoty jest coś takiego, jak niszczy wspólnotę coś takiego. Macie lekarzy, którzy badali tę kobietę, którzy wydali opinię, że ona jest w tak ciężkim stanie psychicznym, że urodzenie dziecka z taką chorobą, jakie miało to dziecko, to jest łamliwość kości. Lekarze wyróżniają kilka typów i to jeszcze jedna jest bezczelność, kiedy ktoś, kto krytykuje tę całą sytuację albo zwalcza, kto wskazuje morderców, mówi, są dzieci, które żyją z łamliwością kości. Tak, z typem numer 1 czy typem numer 3. Natomiast to był typ numer 2. To dziecko już było połamane w łonie matki. Wyobrażacie sobie, co ta kobieta musiałaby przeżyć w momencie, kiedy to dziecko przechodząc przez drogi rodne byłoby jeszcze bardziej połamane, włącznie z czaszką. Także w przypadku cesarskiego cięcia mielibyśmy do czynienia z sytuacją, jak mówią lekarze, gdzie ono zostałoby połamane, jego mózg zostałby uszkodzony, bo już w łonie matki było połamane. O czym my w ogóle tutaj dyskutujemy? Czy mamy traktować lekarzy jako morderców? Czy mamy traktować lekarzy jako ludzi, którzy fałszują dokumenty po to, żeby zabić dziecko, bo na tym im zależy? No przecież w taki sposób przedstawia ich Brown, w taki sposób przedstawia ich Konfederacja. Zobaczcie, to jest sianie kompletnego braku zaufania w sam środek miejsca, w którym zaufanie powinno być. Bo gdzie jesteśmy bardziej wrażliwi niż wtedy, kiedy idziemy do lekarza, kiedy idzie tam dziecko? I co mamy uwierzyć, że oni mają rację, że lekarz chce nas zabić, że lekarz chce zabić nasze dziecko? To jest właśnie to niszczenie wspólnoty. To jest ta sytuacja, w której ci ludzie mówią, nie dajcie się oszukać. To jest coś, czego absolutnie przyjąć nie można. To jest sytuacja, w której Polska dzieli się na pół. My jesteśmy sprawiedliwi, tamci są niesprawiedliwi. My bronimy niewinnych, oni chcą niewinnych zabić. To jest coś, co moim zdaniem niszczy nas całkowicie i jest właśnie tym, co określiłbym mianem bycia politycznym sępem, a więc próby uzyskania korzyści z tragedii innych ludzi. Bo przecież czy Grzegorz Braun albo jakieś inne osoby zastanowiły się nad tym, co przeżywa ta rodzina, co przeżywała ta rodzina. Czy ta rodzina w jaki sposób będzie się czuła, kiedy będzie w środku tego linczu, którego ci ludzie chcą dokonać. Może przez chwilę pomyślałby ten człowiek, że jego własna religia mówi mu, że jeżeli on chciał się pomodlić za to dziecko, powinien wejść do swojej izby, bo jego Bóg widzi w ukryciu. Ale on nie ufa temu Bogu, on woli modlić się w świetle kamer, po to, żeby jego elektorat go zobaczył, bo nie wierzy, że ten Bóg, który widzi w ukryciu, odda mu, tak jak mówi jego pismo. Woli, żeby elektorat mu oddał. Poparciem, szaleństwem, emocją, uznaniem, że on jest jedyny sprawiedliwy, a wszyscy inni są mordercami, mordercami dzieci. Czegoś najczystszego, czegoś, co jest największym dobrem. To jest straszne z wielu powodów. Tak jak mówię, jest tutaj aspekt prawny. Ja się ostatnio zastanawiałem nad tym, dlaczego tak jest, że to lekceważenie prawa jest tak bardzo popularne. To jest lekceważenie naszych wspólnych wartości. Pomyślałem sobie, dlaczego Brown nigdy nie natrafi na kogoś, kto mu powie, proszę pana, to pan popełnia przestępstwo, bo zatrzymanie człowieka na godzinę to jest przestępstwo z artykułu 189 kodeksu karnego, czyli pozbawianie wolności. To nie musi być bardzo długie. Był skazany za to przestępstwo człowiek, który chłopca, który tam dokuczał jego córce na moment, wziął do samochodu, podwiózł kawałek dalej i tam go ochrzanił porządnie. Ten człowiek za przytrzymanie młodego człowieka w samochodzie został skazany, więc to jest przestępstwo. Więc tak naprawdę policja, która tam przybyła, temu człowiekowi, który nie szanuje polskiego prawa, powinna odpowiedzieć w sposób właściwy. On ma immunitet, to prawda, ale żaden immunitet nie chroni, kiedy ktoś jest na gorącym uczynku popełniania przestępstwa. Więc on, myśląc, że on działa w sytuacji gorącego uczynku, tak naprawdę sam działał w sytuacji gorącego uczynku, bo w tym momencie tę kobietę, tę lekarkę przetrzymywał. Można było go zatrzymać. Co więcej, ona mogła się bronić. Każdy ma prawo do obrony koniecznej przed działaniem, które jest przestępcze. Czy to się kiedyś zdarzy? Czy ktoś kiedyś pomyśli o tym, że trzeba ludziom, którzy w taki sposób działają, odpowiedzieć? I co będzie wtedy? A gdyby tam właśnie ktoś odpowiedział? Czy gdyby ochrona tego szpitala uznała, że może posła zatrzymać na gorącym uczynku, że może stosować ta kobieta obronę konieczną? Gdyby tam się rozpoczęła bójka, gdyby to się skończyło krzywdą, jakimś fizycznym uszkodzeniem ciała, kto byłby winny? To dziecko? Ta lekarka? Czy człowiek, który zrobił z tego polityczny cyrk? Dla mnie jest to bolesne także dlatego, że w naszej przestrzeni publicznej, myślę, my nie mamy zrozumienia dla ludzkiego cierpienia. Nie mamy zrozumienia dla sytuacji tragicznych, które są tragiczne jak z tragedii greckiej. Nie ma dobrego rozwiązania. Nie mamy zrozumienia dlatego, że ludzie są często w piekle, przechodzą przez piekło, bo taka sytuacja, której doświadczyła ta rodzina, to jest sytuacja piekła. I nasza tradycja ma pewnego rodzaju modele zachowania się w takiej sytuacji. Myślę tutaj o Boskiej Komedii. Napisałem o tym w felietonie dla Gazety Wyborczej, że kiedy popatrzycie na Dantego, który schodzi do piekła, to on cierpi. On cierpi z tymi ludźmi. On przygląda się i jest uczniem. Uczy się ludzkiego cierpienia. Milczy, płacze, traci grunt pod nogami. Nie jest profesorem moralności, który tam przychodzi i mówi, jak oni mają żyć. Tak chyba powinniśmy się zachowywać. Powinniśmy się zachowywać wtedy, kiedy widzimy czyjeś piekło, raczej jako ludzie, którzy rozumieją, że to jest piekło, współczują i cierpią, a nie jako ludzie, którzy właśnie zjedli wszystkie rozumy i uważają, że są najważniejsi i najmądrzejsi. W Boskiej Komedii jest jeszcze inny bohater, który tutaj nam pasuje, czyli Farinata, heretyk, o którym Dante pisze, że on stał w swoim grobie, który płonął, stał i patrzył tak, jakby pogardzał piekłem. Moim zdaniem ci ludzie, którzy zrobili ten cyrk, to są następcy Farinaty, czyli ludzie, którzy pogardzają tak naprawdę piekłem, bo uważają, że im się nigdy nie przytrafi. I dlatego robią z tego właśnie ten polityczny cyrk, robią z tego to, co w tej sytuacji najgorsze. Zamiast ciszy i cierpienia i zrozumienia, że niektóre sytuacje są sytuacjami bez wyjścia, próbują dostrzec w tym coś, co się sprzeda. Próbują dostrzec w tym coś, co da im polityczny zysk. I jest to najgorsza z możliwych, jest to najgorsze z możliwych zachowanie, tak uważam. Zamiast zrozumienia dla cierpienia, zamiast tej postawy Dantego, który schodzi do piekła i się uczy, mamy tutaj sytuację kogoś, kto jest tak pyszny i tak dumny, że nie może dopuścić w ogóle do siebie myśli, że przed tym cierpieniem tak naprawdę należy się pokłonić. I Brown, i Konfederacja mają wiele narzędzi. Mogą zmieniać polskie prawo tak, żeby ta sytuacja, którą uważają za niemoralną, nie miała miejsca. Pytanie, czy znajdą tyle głosów, żeby to zrobić, bo jak powiedziałem, regulacja aborcji jest bardzo trudna, bardzo złożona. Być może powinni korzystać ze swoich narzędzi, które mają, ale powinni korzystać w taki sposób, ażeby nie przedstawiać lekarzy jako zabójców w kitlach, dlatego że to jest sytuacja, która uderza w sam środek wspólnoty, w sam środek zaufania. Nie mogą, nie mają prawa mówić, że jeżeli ktoś nie myśli tak jak oni, to jest mordercą dzieci. Nie mogą mówić, że to dziecko było zdrowe i mogło funkcjonować, bo nie mają na ten temat wiedzy. Mogą zagłębić się w tę sytuację, jeżeli chcą, mogą ją zbadać, ale nie mogą przedstawiać jej, tak jak bardzo często to robią, jako sytuację, w której na pewno ktoś oszukuje, na pewno ktoś robi coś złego i oni są jedynymi obrońcami, czy to życia, czy to moralności. Zwróćcie uwagę, że tak jest w wielu obszarach naszego życia. Są ludzie, którzy podejmują ciężkie decyzje, na przykład sędziowie w bardzo ważnych sprawach, a ktoś, kto nawet nie widział akt, kto nie przesłuchał ani jednego świadka, wie, że na pewno popełnili błąd albo że zachowali się głupio. Ile jest tych wpisów w internecie krótkich, w których pokrywa się całą ludzką tragedię, dotyczących zwolnienia zabójcy albo zwolnienia z gwałciciela albo skazania kogoś, kto w oczach tłumu powinien zasłużyć na śmierć, na nieadekwatną karę. Zobaczcie, jaki to jest mechanizm. To jest dokładnie ten sam mechanizm jak w Oleśnicy. Jacyś mędrkowie, którzy nie wiedzą, o co chodzi w sprawie, mówią ludziom, zobaczcie, ktoś was oszukuje, ktoś robi głupotę, ktoś jest zupełnie nieracjonalny, trzeba tych ludzi przegonić. Wszyscy won, to jest ich ulubione słowo w odniesieniu do sędziów, za chwilę w odniesieniu do lekarzy. Tak działa populista. Populista chce przedstawić elitę, właśnie lekarzy czy prawników, sędziów, jako wrogów ludu i siebie jako jedynego obrońcę, jako człowieka, który jest ostoją wszystkich wartości. Nie dajcie się na to nabrać. Zrozumcie także, myślę, że rozumiecie to doskonale, że te decyzje są trudne, że procedury podejmowania tych decyzji właśnie po to zostały stworzone, żeby można było w nich podejmować te trudne decyzje. Długie postępowanie sądowe, zanim na przykład odbierze się dziecko matce czy rodzinie. Trudna decyzja, ale w jaki trzeba ją podjąć nieraz, żeby to dziecko ochronić? Kto z zewnątrz może wiedzieć, jakie były przesłanki, skoro nie zna, jak powiedziałem, akt, nie zna sytuacji rodzinnej, a mimo wszystko chętnie się wypowie jako ten mędrek polityczny, który powie, na pewno ten sędzia, ta sędzia popełniła błąd. Trudne decyzje lekarskie, na przykład odłączenie aparatury kogoś, kto nie ma szans na dalsze życie, albo właśnie decyzja dotycząca aborcji. Nie wie ten człowiek nic na temat akt, nie wie medycznych, nie wie nic na temat opinii, nie wie nic na temat tej sytuacji, ale w internecie się wymądrzy i powie, zabili, zabójca dziecka. To jest niedopuszczalne. Musimy się przed tym bronić jako społeczeństwo i nie dać się ponieść tym emocjom. Oczywiście to jest trudne, bo kiedy pomyśli się o tym, że dziecko właściwie już prawie gotowe do tego, żeby się urodzić, nie żyje, to bardzo nas porusza. Natomiast po to mamy instytucje i po to mamy procedury, żeby to one zajmowały się analizą tych kwestii. Nie potrzebujemy do tego ludzi, którzy chcą urządzać polityczny lincz, dlatego że ten polityczny lincz nie jest tylko dla nich, to oni tego potrzebują, a jednocześnie on wyrządza nam jako społeczeństwu szkodę, dlatego że dzieli nas, jak powiedziałem, na winnych i niewinnych. A to nie jest tak, jak sobie myśli pan Brown, że tylko on jest niewinny i że tylko on broni wartości, a wszyscy inni są bezwartościowi. Pomyślcie proszę o tym, pomyślcie też o tym, ja to dedykuję tym ludziom, którzy w taki sposób myślą. Ich religia, ich Bóg mówi, nie sądźcie, żebyście nie byli sądzeni. To jest sformułowanie, które mówi, nie wchodźcie w piekło, którego nie rozumiecie, bo są takie piekła, których nie będziecie w stanie zrozumieć, a mimo to będziecie chcieli je prostacko zdefiniować dla siebie samego. Nie róbcie tego. Wasza religia wam tego zabrania. Wasza religia mówi, że powinniście raczej współczuć tutaj i szukać rozwiązań, które są zniuansowane i wielowymiarowe. Robienie linczu, robienie politycznego cyrku z tragedii to jest najgorsza rzecz z możliwych.
Sanatorium chorych myśli.
Dzisiaj w Sanatorium chorych myśli myśl, której autora nie znam, ale jest ona moim zdaniem bardzo zdrowa, bardzo głęboka, a jednocześnie pasująca do tego, o czym mówiliśmy w wideofelietonie. Mianowicie ta myśl zaczyna się od pytania. Czym się różni niewidomy od fanatyka? I odpowiedź brzmi, niewidomy wie, że nie widzi. Niewidomy wie, że nie widzi, a fanatyk jest tak zaślepiony, że nie wie, że nie widzi. Wydaje mu się, że widzi. Ta sytuacja opisana w wideofelietonie jest oczywiście dobrym przykładem, ale fanatycy są wszędzie. I bardzo mocno chcę to podkreślić i po prawej, i po lewej stronie. Ideologia, o tym bardzo często mówię w tym programie, jest ślepotą, która powoduje, że zanurzeni w pewne wartości, które uznajemy za bezwzględne, postrzegamy świat nie tak, jak on wygląda. Jesteśmy ślepi na pewne kwestie. Nie chcemy widzieć jego złożoności, nie chcemy widzieć zniuansowania, dlatego że wtedy ideologia nie pełni funkcji, jaką ma pełnić. Mianowicie ideologia daje spokój w chaosie świata, bo dzieli go na czarno-biały. Właśnie mówi, jedni są zabójcami dzieci, a drudzy są obrońcami. I jest jasne, po której stronie stanąć, po stronie obrońców. Albo mówi, ty jesteś moim przyjacielem, ty jesteś moim wrogiem, ty jesteś moim przyjacielem, bo myślisz dokładnie tak samo jak ja, a ty jesteś moim wrogiem, bo myślisz inaczej. Nikt w tej sytuacji nie pomyśli, że może jest odwrotnie, że ten, który mnie ideologizuje, chce zła mojego, a ten, który mnie krytykuje, chce mojego dobra. Przecież tak może być. W tej sytuacji okazałoby się, że to przyjaciel jest wrogiem, a wróg, czy ten pozorny wróg, przyjacielem. Ideologia zaślepia, dlatego że daje pewne okulary, które dostrzegają rzeczywistość, którą chcemy postrzegać, i zasłania nam rzeczywistość, której nie chcemy widzieć. Czyli kiedy postrzegamy człowieka, którego zakwalifikujemy właśnie jako wroga, jako zabójcę, no to w sposób oczywisty nie możemy mu przyznać racji w żadnym zakresie. On nie może mieć chociażby kawałka tej racji, bo wtedy nasza pozycja jest zachwiana. Więc takie elementy jak ideologia, ślepota, niepostrzeganie świata takim, jaki on jest, ale w sposób zakrzywiony, są ze sobą bardzo blisko powiązane. Trzeba o tym myśleć i trzeba się na tym zastanawiać, dlatego że w tej ślepocie jest pewne ukojenie, tak można powiedzieć. Jeżeli odrzucamy z naszego punktu widzenia to, co nam nie pasuje, no to wtedy świat rzeczywiście wydaje się bardzo ładnie ułożony, wydaje się, że wszystko jest jasne, a przede wszystkim, że my jesteśmy ci dobrzy, ci, którzy mają rację, a tamci to są ci, którzy racji nie mają. I w tej sytuacji wydaje się, że demokracja właściwie jest nam niepotrzebna. Bardzo mocno to jeszcze raz podkreślam. Jeżeli wasza ideologia, czy to prawicowa, czy to lewicowa, podzieli świat na pół i powie, my mamy rację, wy nie macie racji, my jesteśmy szlachetni, wy jesteście podli, my jesteśmy obrońcami dzieci, a wy jesteście zabójcami dzieci, to po co mamy organizować wybory, żeby powstało chociażby ryzyko, że ci, którzy są podli, ci, którzy są niemoralni, ci, którzy są mordercami dzieci, żeby oni wygrali. No przecież to jest oczywista konsekwencja, że jeżeli ja uznam ciebie, drugi, inny, za złego, za niemoralnego, za kogoś, kto zagraża naszym dzieciom, zagraża naszej ojczyźnie, to ja powinienem cię wyeliminować, a nie pozwalać ci startować w wyborach albo rządzić. Dlatego właśnie ideologia, dlatego właśnie fanatyzm zagraża demokracji. I dlatego właśnie demokracja zagraża fanatyzmowi, dlatego że w niej mamy procedury, które nas zmuszają do tego, żeby słuchać innego. W Sejmie może się wypowiadać i prawica, i lewica. I nie da się komuś, kogo nie lubimy, zatkać usta. Pamiętajcie o tym, że współcześnie młodzież nie szanuje tak bardzo swobody wypowiedzi i swobody krytyki, tak jak ludzie na przykład wychowani w komunizmie, którzy pamiętają czasy cenzury. Dlaczego? Dlatego, że współcześnie młodzi ludzie głównie kojarzą swobodę wypowiedzi z hejtem. A więc uważają, że nie ma powodu dawać komuś tej swobody, jeżeli ona jest wykorzystywana do nienawiści. Nie dostrzegają tych innych wartości swobody wypowiedzi, jak właśnie to, że dobra krytyka, konstruktywna krytyka pozwala znaleźć lepsze rozwiązania problemów, przed którymi stoimy, a jeżeli ktoś ucieka od demokratycznej rozmowy w kierunku monologu dyktatora, to wpada w myślenie tunelowe, nie widzi różnych opcji, bo nikt mu tych opcji nie pokaże. I dlatego, że ten, kto mógłby pokazać, czyli krytyk, jest uznawany za niemoralnego, za idiotę, za kogoś, kogo po prostu nie warto słuchać. Krótko mówiąc, jest bezpośredni związek pomiędzy fanatyzmem, ideologią, ślepotą i zagrożeniem dla demokracji. I jest bezpośredni związek między promowaniem demokracji, a tym, żebyśmy widzieli więcej, żebyśmy ślepi nie byli. Pomyślcie o tej myśli. Jaka jest różnica między niewidomym a fanatykiem? Niewidomy wie, że nie widzi. Fanatyk nie wie, że nie widzi, bo nie chce widzieć i przekonuje siebie, że to jego spojrzenie w jednym kierunku, które widzi świat nie w pełni kolorów, ale czarno-biały, jest najlepsze. Nie, jest ono błędne. Jest ślepotą, która może doprowadzić i wielokrotnie w historii doprowadzała do tragedii, bo jeżeli nie mamy wkładu wszystkich w rozwiązywanie naszych problemów, to nie potrafimy ich rozwiązać. Jeżeli tylko jedna idea, jeżeli tylko jedna ideologia rządzi, to wtedy dzieją się rzeczy bardzo złe, bo ludzie, którzy jej nie wyznają, są niepotrzebni. I wtedy ta ideologia najczęściej ich eliminuje.
Prawem i rozumem.
Dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie. Dzisiaj mówiliśmy o ideologii, o fanatyzmie. Biorąc sobie za przykład to, co zdarzyło się w Oleśnicy, to ten cyrk polityczny, który tam miał miejsce, ta próba linczu, myślę, że tak ją trzeba nazwać. I apelowałem do was, żebyście przeanalizowali sobie ten przypadek jako próbę dzielenia wspólnoty na winnych i niewinnych, na obrońców dzieci i zabójców dzieci. W Sanatorium Chorych Myśli mówiliśmy także o fanatyzmie i o tym, że jest on swojego rodzaju ślepotą. Ważne, żebyśmy widzieli świat w całej rozciągłości i żebyśmy rozumieli także to, czego Grzegorz Braun nie może zrozumieć. Nie, może zrozumieć pewnie, ale nie chce, bo mu to nie pasuje do jego politycznej narracji. Że nieraz ludzie przechodzą przez takie piekła, których nie zrozumiemy. I po to mamy prawo i procedury, żeby to przejście uczynić jak najłatwiejszym. Że nieraz trzeba poświęcić jedno dobro, żeby uratować inne. I jeżeli nasze prawo, a więc my jako wspólnota na to pozwalamy, to nawet jeżeli wydaje się, że to szokujące, nie może to być podstawą do tego, żeby urządzać lincz, żeby urządzać samosąd i żeby budować narrację, że jedni są sprawiedliwi, a drudzy są podli. Dziękuję za dzisiaj, dziękuję jeszcze raz wszystkim patronom. Wasze nazwiska są w opisie pod tym filmem. Bardzo jestem wam wdzięczny za to, że wspieracie promocję idei Radykalnego Centrum. Zapraszam już dzisiaj na kolejny odcinek. Do zobaczenia.